Czytamy dzisiaj Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian. 13 rozdział, ostatnie 4 wersety i 14 rozdział czytamy, 23 wersety. Strona 1222. 1222 czytamy od 11 wersetu 3 rozdziału. 13 rozdziału. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem. Drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jaką żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeśli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Rozważanie, które przeczytaliśmy apostoła Pawła względem Rzymian, jest takim rozważaniem, które podaje pewne zasady funkcjonowania chrześcijan. Zasady funkcjonowania. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że w zasadzie cały czas apostoł Paweł, kiedy mówi, to mówi o tym, że żebyśmy wszystkie rzeczy robili ze względu na innych ludzi. Nie ze względu na nas samych, bo przekonania możemy sobie swoje zachować, ale żebyśmy wiele rzeczy wokół nas robili ze względu na innych. Ze względu na to, żeby nie gorszyć ludzi, ze względu na to, żeby nie przyprawiać ich o upadek, ze względu na to, żeby nie robić im przykrości. Różne rzeczy, które czynimy w naszym życiu, musimy się liczyć z otoczeniem, w którym się znajdujemy. I to jest niezwykle ważne. W tym pierwszym fragmencie, w 4 wersetach, jest napisane: obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszą rzeczą, która jest ważna przed Bożym obliczem i obliczem ludzi, tych, przed którymi stoimy, wśród których funkcjonujemy, to jest przyoblec się w Chrystusa. Taki mamy werset w Galacjan w 3 rozdziale 26, albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. I Rzymian 6 rozdział 3 werset, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? A więc zobaczmy, my robimy różnicę między ludźmi. Ten jest inny, tamten jest inny, ten jest taki, ten jest godzien szacunku, tamten nie jest godzien szacunku. Przypominam sobie, kiedyś w Niemczech byłem wiele lat temu, byłem u takiego brata i wyszedłem na podwórko i z nim akurat i zobaczyłem, że na ulicy, tam na swoich podwórkach też ludzie się krzątali i jeden wyszedł z tych Niemców, wyszedł z domu, wyszedł na podwórko, a drugi sąsiad obok mieszkający tak nisko mu się kłaniał. Z daleka krzyczał dzień dobry do niego. No, natomiast z drugiej strony wyszedł sąsiad i wtedy z kolei ten sąsiad, któremu się tak kłaniano, zaczął tamtemu się tak nisko kłaniać, nie? Ja pytam się, mówię, słuchaj Dawid, czemu to taka różnica, że jak ten wyszedł, to był taki dumny, a tamten się jemu tak kłaniał, a z kolei jak ten sąsiad wyszedł, to mówi, to ten z kolei się tak nisko kłaniał tamtemu. Tak z daleka krzyczał, żeby na pewno posłyszał jego dzień dobry. A on mówi, bo to wiesz, bo to troszkę zależy od zależności, jakie oni mają. Ten człowiek to jest, mówi, dobry fachowiec. Mówi, taki dobry fachowiec umie zrobić naprawdę dużo rzeczy, a tamten sąsiad ma dużo do zrobienia w swoim domu i dlatego tak mu się kłania, że, no ale mówię, a czemu z kolei on się tamtemu kłania? A tamten to jest dyrektor banku, on u niego cały czas pożyczki bierze, także mówi, zawsze takie zależności się dzieją. Kochani, my musimy zwrócić uwagę na to, jakimi my jesteśmy i jak funkcjonujemy w tym świecie. Słowo Boże nam mówi, że my mamy przyobleć się w Chrystusa. Co to oznacza? To oznacza, że my przyjmujemy chrzest, a ten chrzest, kiedy przyjmujemy, tutaj większość z was przyjmowała w tym baptysterium, które jest pod spodem, tutaj gdzie ja akurat stoję. Większość tutaj przyjmowała ten chrzest. I my tylko wiemy o tym, że jesteśmy zanurzeni, podniesieni z wody i to jest symbolem śmierci i zmartwychwstania przed Bożym obliczem. Ale jeszcze jest coś takiego, co nam wskazuje bardzo wyraźnie, że my musimy uznać naszego Pana Jezusa Chrystusa jako naszego Pana. My musimy uznać, to my się musimy Jemu kłaniać. A Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i najpierw On się pokłonił. Pokłonił się w jaki sposób? Uniżając samego siebie, stając się posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg Ojciec wielce Go wywyższył. I Jego imię ustanowił jako imię, na które musi się zgiąć wszelkie kolano. Na niebie, na ziemi i pod ziemią. I my musimy nauczyć się żyć w takim pełnym podporządkowaniu się Jezusowi Chrystusowi. Zobaczmy, o Mojżeszu jest powiedziane, jako o ciekawym człowieku, prawda? Jest powiedziane, że pokorniejszego z ludzi na ziemi nie było niż Mojżesz. Pokorniejszego nie było, uniżonego, takiego, który przyoblekł się w Chrystusa. I my, przyjmując chrzest, nie róbmy tylko symbolu, ale niech symbol będzie wyrazem czegoś, co się dokonało w sercu naszym. Czegoś ważnego, że jestem podporządkowany Jezusowi Chrystusowi. Ja wstępuję w chrzest, jestem zanurzany po to, żeby pokazać mojemu Jezusowi Chrystusowi, że ja się Mu całkowicie podporządkowuję. Niech rządzi moim życiem. Wyruszamy w drogę, jedziemy gdzieś daleko jedziemy. I zastanawiamy się, dojedziemy, nie dojedziemy. No to zależy od warunków na drodze, zależy od tego, czy jakiegoś wypadku nie będzie. Ja powiem inaczej, zależy to od Boga. Dlatego my musimy pokazywać Bogu nasze podporządkowanie. A jeśli Bóg będzie chciał nas w jakimś momencie zabrać, to my mówimy, Boże, nigdy, absolutnie, w żadnym wypadku, ja się nie zgadzam. Czy tak? No właśnie, nie oczekujemy, że nas Bóg będzie zabierał. A kiedy się rozchorujemy i kiedy zaczynamy mieć problemy, to co robimy? Bardzo głośno krzyczymy do Boga. Panie ratuj, Panie ratuj, Panie ratuj. Apostoł Paweł co powiedział? Dla mnie umrzeć to jest zysk. I w zasadzie, kiedy się zastanawiam, żyć czy umrzeć, to mam dylemat. Nie wiem, co wybrać. Nie wiem, na co się zdecydować. Bo umrzeć to jest daleko lepiej. Czy kiedyś rozważaliście w sercach swoich, myśleliście, dla mnie umrzeć to jest korzystniej. W zasadzie wolałbym umrzeć. Bo patrząc na to, jak się ludzie rękami i nogami trzymają życia, to raczej nie jest to korzystne dla nas. Uważamy, że to nie jest korzystne dla nas umrzeć. Apostoł Paweł mówi, dla mnie to korzystniejsze. Ale ze względu na was, zobaczmy, nie ze względu na mnie, ze względu na was, żyję ze względu na ludzi. To jest korzystniej, bym został przy życiu. I dlatego jestem pewny tego, że będę żył. Dlaczego tak mógł apostoł Paweł powiedzieć? Bo był zależny od Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus mu powiedział, że będzie żył. On nie powiedział, apostoł Paweł nie powiedział, że będzie żył. On tylko powtórzył po Jezusie Chrystusie, że będzie żył. Dlatego nie jest to pycha i wyniosłość, ale jest to pokora. I tego właśnie nas Bóg chce nauczyć, kiedy żyjemy przed Jego obliczem i kiedy żyjemy pośród ludzi tutaj na ziemi. Odrzućmy uczynki ciemności, jest dalej powiedziane w tym słowie. Co to znaczy odrzucić uczynki ciemności? W 2 Piotra, 2 rozdziale, 8 wersecie jest napisane, natomiast wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników. Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich. I trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Efezjan 5:11. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Jana 16, rozdział 8, wiersze. A On, Pocieszyciel, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Co robimy, kiedy widzimy wokół nas grzech? Mijamy, idziemy, nic nas to nie obchodzi. Ważne, że mnie to nie dotyczy. Ale Słowo Boże mówi, że Lot nie żył w ten sposób. On, kiedy przebywał wśród bezbożników, wśród ludzi, którzy grzeszyli, jak się zachowywał? Trapił się dzień w dzień w sercu swoim. Czy przeżywasz to, że wokół ciebie są tacy, którzy grzeszą? Wiesz, co robią? Czy obojętne jest to dla ciebie i nie ma to dla ciebie wielkiego znaczenia? Nie ma to wpływu na twoje życie. Ty po prostu żyjesz i ważne, że to mnie nie dotyczy. Kochani, Słowo Boże nam pokazuje, że odrzucanie uczynków ciemności nie polega tylko na tym, że wyzbywamy się ich z naszego własnego życia. Ale że odrzucamy te uczynki ciemności, które też inni czynią. A więc bierzemy udział w tym, ażeby ludzie wokół nas byli oczyszczeni z nieczystych rzeczy. Zaczynamy się tym przejmować, zaczynamy o to się martwić, zaczynamy o to się modlić, zaczynamy o to wzdychać przed Bogiem, zaczynamy tym się interesować, aby ludzie zostali wyrwani z grzechu i z ciemności. Kochani, ja przypominam sobie, kiedyś opowiadał mi pewien ewangelista, jak w zasadzie nie mi osobiście, byłem tylko na nauczaniu jego, i on opowiadał o takiej sytuacji, w której jechał drogą w pewnym kraju muzułmańskim. On był chrześcijaninem i wiózł pewnego brata, który też był chrześcijaninem, jednym z miejscowych tam chrześcijan, a on był przyjezdnym i tam usługiwał u nich. I opowiadał takie zdarzenie, kiedy jechał z tym bratem i przejeżdżał obok cmentarza muzułmańskiego, to poprosił tego brata, aby się zatrzymał. I kiedy on się zatrzymał, ten brat zaczął, nagle wybuchnął wielkim płaczem. I płakał, rzewnie płakał, mówi, no kilka dobrych minut płakał. Zalany był zupełnie łzami. I później po pewnym czasie już trochę się uspokoił, wytarł oczy swoje chusteczką i mówi, no możemy jechać. Ale ten brat mówi, ale powiedz mi, co się wydarzyło, że ty tutaj przy cmentarzu tak płaczesz. I ja płaczę nad tymi ludźmi, którzy poszli na zginienie, i ja nie zdążyłem im zwiastować Ewangelii Chrystusa. On był tak przejęty ludźmi, którzy wokół. Ludźmi, którzy odeszli. On wołał do Boga, on przychodził przed Jego oblicze, bo miał miłość do ludzi, którzy giną. To jest odrzucanie uczynków ciemności, ażeby być przy Bogu całym sercem, i troszczyć się również o tych ludzi, którzy wokół nas są, aby nie grzeszyli. Nie możesz powiedzieć, przechodząc obok swojego brata czy siostry i widzisz ich w grzechu, nie możesz powiedzieć, mnie to nic nie obchodzi. Mają swoje życie, mają tego samego Boga, niech się sami o siebie zatroszczą. Nie możesz być obojętny wobec tego, że inni upadają w grzech. Musi się zaangażować w gorącą modlitwę przed Bogiem i wołanie. A już tym bardziej, jeśli dotyczy to na przykład twoich dzieci, twoich rodziców. My nieraz bardzo lekko sobie tak przechodzimy obok naszych domowników, którzy nie są w Chrystusie i w zasadzie tylko czekamy, że inni się o to pomodlą. Może stosujesz nawet taką zasadę, że zgłaszasz to w zborze, żeby wszyscy się pomodlili. Sam się o to nie modlisz, tylko niech inni się o to pomodlą. Słowo Boże mówi, że ci, którzy nie dbają o swoich domowników, są gorsi od pogan, którzy troszczą się o swoich domowników. Nie mówię o sytuacjach zwyrodniałych, ale mówię o normalnej sytuacji, normalnego życia, normalnych ludzi, którzy w tym świecie żyją. Czy wiesz o tym, że na przykład ateiści też mogą troszczyć się o swoich domowników, a w Boga nie wierzą? A chrześcijanin bardzo często macha ręką i jemu jest to obojętne, czy jego dziecko idzie do piekła, czy nie idzie do piekła, a to wszystko jedno, to jest jego życie. Każdy sam sobie wybiera. Bóg też tak powiedział, oczywiście. Ale podam ci ciekawy przykład. W pewnym momencie parę dni temu zacząłem gromić szatana, który zaczął w pewnej sferze włazić niewłaściwe rzeczy wśród nas i trzeba było po prostu wyrzucać go. I powiedziałem, w imieniu Jezusa Chrystusa odejdź precz, szatanie. A wiecie, co on powiedział? On powiedział tak. Boga też nie posłuchałem, to ciebie tym bardziej nie będę słuchał. Ciekawe, co? Czy szatan Boga nie posłuchał? No tak, nie posłuchał. Widzicie? I chce mnie oszukać, chce mnie okłamać i mówi, ponieważ Boga nie posłuchałem, to ciebie też nie posłucham. Ale wiecie, co Duch Święty mi powiedział? Powiedz mu tak. Nie posłuchałeś Boga, zanim Jezus Chrystus złożył ofiarę na krzyżu Golgoty. Ale byłeś pod krzyżem Golgoty. I tam cię szatanie Jezus Chrystus zniszczył. On cię tam zdeptał. On ciebie nad tobą odniósł triumf. On ci starł głowę. I od tego momentu musisz go słuchać. I wiecie, co zrobił? Uciekł. Dotykamy się sfery duchowej. Dotykamy się pewnych okoliczności, w których nas Bóg postawił. Gdybyśmy nie chodzili w Duchu Świętym, nie wiedzielibyśmy dalej, co czynić. Co powiedzieć? Ale szatan zawsze mówi półprawdy. Wie co o tym. Nawet jeżeli cię cytuje Słowo Boże, to cytuje ci jego tylko część. I dodaje coś swojego, aby sfałszować to, co mówi Bóg. Aby sfałszować. Aby ciebie oszukać, aby ciebie omamić. Słowem Bożym ciebie zaatakuje. Kiedy Jezusa Chrystusa kusił, Słowem Bożym przychodził do Jezusa Chrystusa. Rzuć się z góry, albowiem napisano o tobie i cytuję Słowo Boże. A ja się pytam, a gdzie jest powiedziane rzuć się z góry? W jakim to fragmencie Słowa Bożego jest powiedziane rzuć się z góry? Inaczej mówiąc, popełnij samobójstwo. Popełnij. Gdzie jest powiedziane, żebyśmy popełnili samobójstwo? Dlatego musimy się nauczyć odrzucać uczynki ciemności. Odrzucać je. Szatan będzie cię oszukiwał, będzie ci je podsuwał i będzie jeszcze ci dawał Pismo Święte, będzie ci dawał fragmenty, które będą potwierdzały, że słuszne jest twoje grzeszenie. Wiesz, że w Słowie Bożym można znaleźć najprzeróżniejsze potwierdzenie tego, że masz grzeszyć? Na przykład w takim fragmencie poszedł Judasz się i powiesił. Idź i czyń podobnie. I to jest w Słowie Bożym napisane i to jest w Słowie Bożym napisane. Tylko, że Jezus Chrystus tego razem nie połączył. Szatan to łączy. Dlatego musimy być czujni, kiedy przychodzi ze złymi rzeczami, ze złymi namowami, z intrygami najprzeróżniejszymi, chce nas do czegoś namówić, chce nas w czymś oszukać, musimy się nauczyć odrzucać złe rzeczy, odrzucać grzechy w życiu naszym. Postępujmy przystojnie jak za dnia. I to jest Tesaloniczan w 5 rozdziale, w 4 wersecie powiedziane tak. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. Rzymian 13:13, ten fragment, co czytaliśmy. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach pijaństwa, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. Efezjan 5:18. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Łukasza 21:34. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie było ciężałe wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt, aby ów dzień was nie zaskoczył niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. A przy powieści Salomona w 23 rozdziale 31 wersecie jest powiedziane tak. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła. Bo w końcu ukończy się jak wąż, wypuści jad jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa. I wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu, że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. Bili mnie, a wcale nie bolało. Tłukli mnie, a nic nie czułem. Jak tylko wytrzeźwieję, znowu do niego wrócę. My możemy w tym życiu mieć przez szatana przedstawione niektóre rzeczy życiowe. w bardzo pięknych kolorach. Bardzo pięknych kolorach. Rzeczywiście, jak chcesz obejrzeć, jak wino wygląda, to ładnie wygląda. Naprawdę, to jest taki napój bardzo ładny. I owoc, który był w raju, a którego Bóg powiedział, aby Adam z Ewą nie spożywali, z wyglądu był piękny. Piękny. Ja mówię, czy Bóg musiał być taki złośliwy, żeby taki owoc, którego nie można spożywać, zrobić taki piękny? Czy nie mógł zrobić jakiś brzydki, żeby w ogóle nie pociągało to człowieka? Mógł? No oczywiście, że mógł. A czemu zrobił inaczej? Powiem wam dlaczego. Nie wiem, bo Bóg tego nie powiedział wcale. Dlaczego? Ale tak miało być. I szatan przedstawi ci najprzeróżniejsze rzeczy, że ładnie wyglądają. Wino jest ładne? Jest ładne. Dobre jest? Dobre jest. Ale Słowo Boże mówi, nie przyglądaj się mu za bardzo, no bo cię ukąsi jak wąż. Ukąsi cię jak wąż. Dlatego nie rób sobie z tego napoju coś takiego, wiecie, jak to, wiecie, dzisiaj bardzo często się mówi o pewnych rzeczach, o pewnej muzyce, że to jest muzyka jaka? Kultowa. Wiecie, co to znaczy kultowa? Kultowe wino, kultowa muzyka. To znaczy, że oddajesz jemu cześć, chwałę mu oddajesz. Kultowe wino to jest takie, które czcisz. Kultowa muzyka to jest taka, którą czcisz. A ja nie mam żadnej kultowej muzyki, ani żadnego kultowego napoju. Kultowego to ja mam tylko Boga. Jemu tylko cześć oddaję. I dlatego jeśli żyjemy Bożymi zasadami, żyjemy według Bożych porad, to rzeczy kultowe, ziemskie dla nas nie istnieją. Po prostu nie istnieją. Słowo Boże nam mówi, że jeśli żyjemy, to na tym świecie pewną zasadę musimy zacząć stosować. Pewną zasadę. Postępujmy przystojnie jak za dnia. I teraz, co jest zaprzeczeniem tego? Biesiady, pijaństwa, rozpusta, rozwiązłość, swary i zazdrość. Jest wymienione. Tych wszystkich rzeczy nie róbcie. Po prostu nie róbcie tego. Słowo Boże wyraźnie mówi. Niektórzy ludzie mówią, no ci, którzy szczególnie takie to wino lubią, to mówią, a przecież Jezus Chrystus w Kanie Galilejskiej. Każdy mi ten przykład daje. Każdy pijak mi ten przykład daje. Każdy pijak zna Słowo Boże. Zacznij rozmawiać, żeby nie pił, a on do mnie mówi, ale Panie, Jezus Chrystus w Kanie Galilejskiej zrobił wino i to jeszcze ile wina zrobił dla ludzi. Kochani, powiem tak zupełnie szczerze. Niektórzy mi mówią i twierdzą, że Słowo Boże nie mówi, żeby nie pić, tylko żeby się nie upijać. A ja wam powiem tak, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach, rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości. A kiedy chcemy więcej wiedzieć, to tu jest opisane na temat wina, jest powiedziane dokładnie co i jak. Jeżeli będziesz ryzykować i powiesz, a mi nic nie grozi, i nad przepaścią 400-metrową idziesz na wąskiej kładce. Wąską kładeczką idziesz, się huśta, to wszystko, to nie jest wszystko w porządku. Upadniesz, nie, wszystko w porządku. Trach poleciała. I co? No, upadłem. A jak się zabijesz, to idziesz gdzie? No właśnie, jest problem. Właśnie jest problem, bo my musimy sprawować nasze zbawienie, bo to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, bowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Niektórzy mówią, a już zbawienie dawno mam. Tak. No masz, tak. A dlaczego tu jest powiedziane, zbawienie jest bliższe, niż kiedyśmy uwierzyli? To znaczy, że wtedy co nie miałem, a teraz dopiero bliższe jest? Bo Słowo Boże mówi, sprawujcie wasze zbawienie. Inaczej mówiąc, pilnujcie wasze zbawienie. A jak idziesz do domu Bożego, to co masz robić? Pilnuj za nogą twoją. W jakich ty sytuacji w ogóle jesteś, jak idziesz do domu Bożego? Po co idziesz do tego domu Bożego? Oczyściłeś się, czy się oczyścić? Musisz mieć konkretny cel, gdy idziesz do domu Bożego. Chcesz być przed Bożym obliczem. Chcesz coś konkretnego osiągnąć. I dlatego Słowo Boże mówi, że kiedy pewne rzeczy już zaczynamy w nie wchodzić, zaczynamy przybliżać się do Pana naszego, to musimy też coś bardzo konkretnego zrobić. A mianowicie obleczmy się w zbroję światłości. Kiedy już zaczynamy pewne rzeczy z duchowego życia pojmować, to Słowo Boże mówi, a teraz zbroję trzeba założyć. Wiesz dlaczego? Bo kiedy o niczym nie wiedziałeś, to mogło ci się wydawać, a szatan jakoś tak nie, przedtem tak jakoś nie atakował, a teraz jakoś tak ciągle atakuje i to z tej strony, i z tej strony, i z tej strony. Bo szatan nie atakuje tego, co jest jego. On atakuje kogo? Wroga swojego. A wszyscy, którzy są Chrystusowi, są jego wrogami. A więc im bliżej będziesz Boga, tym bardziej będzie cię atakował szatan. No to ja chcę być dalej od Boga. Po co ma mnie szatan atakować? Czemu mam mu działać na nerwy? A mianowicie dlatego, że Jezus Chrystus przyszedł zniweczyć dzieła diabelskie i ciebie i mnie powołał do tego samego, aby niweczyć dzieła diabelskie. Po to jesteś tu na ziemi, aby zniszczyć plany diabła. Masz zniszczyć wszędzie, kiedy tylko widzisz, masz występować przeciwko diabłu. A on wtedy mocniej atakuje. A my wtedy więcej zbroi mamy. A my wtedy więcej mocy Ducha Świętego mamy. A my wtedy bardziej działamy w autorytecie Jezusa Chrystusa. Takie jest życie chrześcijanina. Prawdziwe życie chrześcijanina. Pierwszym Tesaloniczan w 5 rozdziale w 8 wersecie jest powiedziane, my zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei i zbawienia. Pancerz wiary i miłości. Wiecie, co to oznacza? Że ja wierzę Bogu we wszystko, co powiedział i jestem zakryty całkowicie miłością do Boga i do ludzi. Zakryty. A co z głową? Przyłbica nadziei zbawienia. Tu musi być przyłbica. Jeśli nie masz tej nadziei zbawienia, nie jesteś przykryty tą nadzieją zbawienia, to cię szatan zniszczy. Ale nas szatan nie zniszczy, nie dlatego, że jesteśmy tacy mocni, ale dlatego, że mamy przyłbicę nadziei zbawienia, mamy pancerz wiary, mamy pancerz miłości, jesteśmy przyodziani w Chrystusa. Większy jest ten, który jest w nas, niż ten, co jest na świecie. Na świecie jest diabeł, ale w nas jest Chrystus. A więc diabeł nie może nas zwyciężyć i może nas pokonać, bo nie ma takiej możliwości. Przyjdzie taki czas, ale my tego czasu nie oczekujemy, kiedy będzie mu dane, że będzie zwyciężał również świętych w wielkim ucisku. Ale my się na wielki ucisk nie szykujemy. My się szykujemy odejść przed wielkim uciskiem. I dlatego nauczamy w tym kierunku, aby wszyscy ludzie zaczęli w tym kierunku iść. Kochani, my nie jesteśmy przeznaczeni na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przeznaczeni do zwycięstwa. Jesteśmy przeznaczeni do wejścia do Królestwa Bożego. Jesteśmy do tego przeznaczeni. I musimy się tego nauczyć, tak żyć, abyśmy po prostu przezwyciężali to, co złe. Odrzucili, co ciemne. Odrzucili, co diabelskie. Odepchnęli diabła ze wszystkich tych miejsc, w których on się mocno wciska, pakuje się. Musimy się tego nauczyć. Przeciwdziałać temu. Dalej jest powiedziane w Efezjan, znany dla nas fragment, 6 rozdział od 10 wersetu, a w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. My musimy przygotować się odpowiednio i nie uciekać. Nie uciekać, bo to wygląda, kochani, naprawdę śmiesznie czasami. To wygląda śmiesznie, jak człowiek przed malutkim demonem ucieka, a on go goni. Straszy go, wrzeszczy za nim lata i on ucieka, chrześcijanin ucieka. Boi się malutkiego demona. To tak, jakbyś ucieczkał przed malutkim pieskiem, ratlerkiem. No będziesz uciekał, on szczeka. Dookoła ciebie skacze. Uciekasz? Bóg chce ciebie nauczyć, żebyś nie uciekał przed tym malutkim pieskiem, który w zasadzie niewiele ci może nawet zrobić, gdy cię dopadnie nawet. Bo chce ciebie nauczyć odpierać ataki lwów, dając przykład tych ludzi, którzy do jamy lwiej zostali wrzuceni, na przykład Daniel. Bóg ci pokazał przez ten przykład, że takie demony, które mają taką siłę jak te lwy, mogą mieć zamknięte swoje paszcze i nie mogą ci nic zrobić, nic złego. Jesteśmy jak owce, które zostały posłane pomiędzy wilki. Na nabożeństwie oglądaliśmy wilka. Widzieliśmy owce, widzieliśmy porównanie, a Bóg jest w stanie ciebie przed tym ochronić. Nie tylko jest w stanie, ale zawsze ciebie przed tym chroni. Zawsze. I daje ci takie słowo, taką moc, w której wypowiadasz i rzeczy się dzieją. Tego musimy się nauczyć. Na malutkich demonkach musimy się nauczyć działania w mocy Bożej. Teraz jest szkoła. Jesteś w szkole, tutaj jest szkoła. Masz się nauczyć dawać odpór diabłu. Czy myślicie, że ja jestem mocniejszy od diabła? On by mógł mnie zniszczyć w każdej chwili. Ale nie może. Nie może. Bo ja nie jestem w jego królestwie. Ja jestem nie w królestwie ciemności, ale jestem w królestwie światłości. Moim Panem nie jest diabeł, moim Panem jest Jezus Chrystus, Bóg Wszechmogący. I dlatego diabeł nie może mi nic zrobić. Absolutnie nic. Dlatego musimy się tego nauczyć. Musimy zacząć wierzyć. Przyodziej się wiarą i przekonaj się o tym, że szatan naprawdę ci nie może nic zrobić. Wiecie, jak szatan na początku mnie straszył? A wystąp przeciwko mnie, to zobaczysz, co ja ci zrobię. Ale Bóg mnie nauczył odpowiadać, no zobaczę, co zrobisz. Chrystus jest we mnie. Moc krwi Jego jest nade mną. Co możesz mi zrobić? Ty możesz, ale Jezus Chrystus ci na to nie pozwoli. Ile diabeł mógł zrobić dla Joba? Tylko tyle, no ile Bóg mu pozwolił. Dlatego jak nie chcesz, żeby cię diabeł atakował, to wiesz, do kogo mów? Nie do diabła, tylko do Boga. To Bóg zadecyduje. Ale Bóg tylko ciebie doświadcza. Nie po to wydał pod działanie diabła Joba, żeby Joba zniszczyć, ale żeby go jeszcze bardziej wywyższyć. Zwróćmy na to uwagę. Tak mówi Słowo Boże. I wreszcie nie czyńmy starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Pożądliwości nęcą. I to każdego człowieka. Stajesz przed ladą, a za ladą leżą kiełbaska piękna, szyneczka, polędwiczka, wszystko. I w cenach takich całkiem przystępnych. Patrzysz, patrzysz, patrzysz. I chociaż wiesz, że potrzebujesz kupić tylko 20 deko. Kupujesz i to, i to. No jeszcze to pani da, jeszcze to pani da. Skąd to wypływa? Potrzebowałeś 20 deko, kupiłeś 2 kilo. Skąd to wypływa? Z porządliwości. Idziesz do sklepu, chcesz kupić piękną sukienkę, siostro. Kupujesz 2, 3. Czemu? No właśnie. Albo taka ładna sukienka, taka złotem tkana. No nic złoto ma. Naprawdę, prawdziwego złota. Wszystko robi, żeby ją kupić. Skąd to wypływa? I Słowo Boże mówi, abyśmy żyli na tym świecie, nie dając się naciągnąć pożądliwości. Ona będzie nęcić, ona będzie namawiać, ona będzie powodować w naszym życiu takie ssanie, wiecie? Takie ssanie. Wciągnąć to. Mieć to. Nigdy tego nie mówiłem, ale powiem. Kiedyś pojechałem do Niemiec kupić samochód. I zajechałem do pewnego zakładu, w którym stał pewien samochód, który bardzo chciałem mieć. Mercedes klasy S. A był w tak niskiej cenie, chociaż nie był taki stary. I ten, który sprzedawał, powiedział mi, do 12 masz czas, możesz go kupić. Po 12 już będzie podwójna cena. Nie wiem, dlaczego tak mi powiedział, ale ja przypuszczam dlaczego. I ja stanąłem, zacząłem się modlić i powiedziałem, Boże, jaka jest Twoja wola? Bóg powiedział, nie. W żadnym wypadku nie zgadzam się. Nie będziesz sycił swojej pożądliwości. Dokładnie to mi Bóg wtedy powiedział. Inni by powiedzieli, byłeś głupi. A ja wiem dzisiaj, że byłem mądry. I kupiłem bardzo skromny samochód, który był dużo mniej wart niż tamten. Ale wiem, że zrobiłem coś, co się Bogu spodobało. I do dzisiaj jestem wdzięczny Bogu, że wtedy do mnie przemówił i mnie wytłumaczył dlaczego. Nie będziesz sycił Twojej pożądliwości. Zginiesz, jeżeli pójdziesz za Twoją pożądliwością. Zginąłbym, gdybym poszedł za swoją pożądliwością. Ale nie poszedłem, zapytałem Pana. Do dzisiaj pamiętam ten zakład, w którym on stał. Pamiętam ten płot, pod którym stał. Do dzisiaj pamiętam kolor jego, wszystko pamiętam. I pamiętam, że to było moje zwycięstwo nad szatanem, który kazał temu człowiekowi obniżyć o połowę cenę. Ale my mamy żyć nie ze względu na pożądliwości nasze, ale ze względu na to, co mówi Bóg. Mamy być Jemu posłuszni. Mamy szukać Jego oblicza. Dlatego, że Bóg jest dla nas najważniejszy. W 2 Piotra, w 2 rozdziale, 9 wersecie jest napisane: umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować na dzień sądu celem ukarania. Szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym, a zwierznością pogardzają, zuchwali, zarozumiali. Nie lękają się nawet bluźnić mocą niebieskim. A w Judy w 1 rozdziale, w 7 i 8 wersecie jest powiedziane: tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to, ponieważ to ludzie, którzy hołdują urojeniom, podobnie jak kalają ciała swoje, pogardzają zwierzchnością, zwierzchnościami i bluźnią istotom niebieskim. Są to ludzie, którzy zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, choć postępują według swoich własnych pożądliwości. Usta ich głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści schlebiają ludziom. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was. W czasie ostatecznym wystąpią szydercy, postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. Są to ludzie, którzy powodują rozłamy. Są uwikłani w sprawy tylko materialne i nie posiadają w sobie nic z Ducha Bożego. Musimy się nauczyć żyć po Bożemu. Musimy zobaczyć, czego naprawdę Bóg od nas chce. Abyśmy wiedzieli, że moja praca to nie jest pójść do nieba. Zazwyczaj tak myślimy. Muszę usilnie pracować, działać, żeby pójść do nieba, prawda? Bo tak zawsze się wysilamy. Nie, kochani. To jest praca Boga, żeby nas tam wziąć. To nie jest nasza praca. Moim zadaniem jest sprowadzić niebo na ziemię. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że ludzie cierpiący doznają pomocy, kiedy ja się nimi zajmuję. To znaczy, wkładam ręce, są uzdrowieni, wyganiam demony, czynię to, co Bóg chciał, żeby ludzie czynili. W moim imieniu co będą czynić? Demony wyganiać. W moim imieniu będą to i to i tamto. Będą głosić Ewangelię i wszystko to będzie im towarzyszyło. Znaki i cuda będą im towarzyszyły. Do tego mamy zmierzać. To jest nasz cel. Nie do nieba. Do nieba to Bóg się troszczy, żeby nas tam zabrać. A my mamy wykonywać, po prostu wykonywać Jego dzieło. Twoje przeznaczenie i twoje działanie to są dwie różne rzeczy. Przeznaczeni jesteśmy do tego, żeby pójść do nieba. To rzeczywiście jesteśmy przeznaczeni. Ale naszym zadaniem jest sprowadzić niebo na ziemię. Pamiętajmy o tym. My jesteśmy przeznaczeni do nieba. Bóg nas przeznaczył i On dopilnuje tego, żebyśmy tam weszli. Ale tu na ziemi mamy z Nim współdziałać. Mamy wykonywać całkowicie Jego wolę. W jaki sposób Bóg działa? Kiedy Pan przychodzi i daje zadania do wykonania, to te zadania celowo wykraczają ponad ludzkie pojęcie. A to się dzieje dlatego, że Bóg chce nas zachować w miejscu pełnej zależności od Niego. Pełnej zależności. Dlatego te wszystkie zadania, które nam dają, przekraczają ludzkie pojęcie. Są takie dwie możliwości dla Kościoła. Kiedy Kościół zostaje postawiony przed zadaniem przekraczającym ludzkie pojęcie, to albo Kościół zignoruje to, nie zajmie się tym wcale, to jest jedno, albo Kościół przyjmuje, zgadzając się tym samym na jeszcze większą zależność od Boga. Bóg po prostu postawił przed nami zadanie wybudowania nowego Kościoła. I to ludzkie pojęcie przechodzi. Ludzkie pojęcie, bo jak zaczniemy mówić o tych faktach, które tego dotyczą, to ludzkie pojęcie przechodzi. Ale albo Kościół odrzuci to, albo Kościół przyjmie i wejdzie jeszcze w większą zależność od Boga. Bóg, kiedy daje zadanie jakieś, to daje realne zadanie do wykonania, które jest możliwe dla Kościoła. Bóg nie dałby takiego zadania dla Kościoła, gdyby nie wiedział o tym, że Kościół jest w stanie to zrobić. Dalej, Bóg nie daje też nam zadań, abyśmy poćwiczyli sobie, abyśmy byli w lepszej kondycji na Jego powtórne przyjście. Nie dlatego dostajemy takie zadanie. Ale abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że niebo należy do Boga. To jest Jego własnością. Ziemię natomiast Bóg przekazał nam, ludziom. I Bogu zależy na tym, aby było współdziałanie pomiędzy ludźmi a Bogiem. Dlatego Bóg daje najprzeróżniejsze zadania do wykonania, aby była współpraca. Abyśmy my współdziałali z Bogiem. Bóg na ziemi może zrobić absolutnie wszystko. Czy myślicie, że Bóg czegoś nie może zrobić na ziemi? Czy Bóg może wybudować kościół na 700 ludzi na ziemi? No, potrafi, tak? Potrafi. A na 15 tysięcy to już nie. Nie, to nie da rady. Takiego dużego to Bóg nie da rady. Tak? Dlatego Bóg daje nam cel. Daje nam zadanie. Zadanie do wykonania. Daje możliwości wykonania, ale te możliwości są w Nim. I dlatego chcę, żebyśmy byli jeszcze w większej zależności od Niego. Jeszcze bardziej zależeli od Niego. I dlatego Bóg nas ćwiczy w odrzucaniu rzeczy ziemskich. Głos Jezusa Chrystusa, Słowo Boże mówi, nie był słyszalny, dopóki nie nauczył się odrzucać, odróżniać. Jezus Chrystus nie wyszedł, nie zaczął głosić, dopóki nie nauczył się odróżniać tych rzeczy, które trzeba odrzucić, od tych, które należy przyjąć. Nauczył się odrzucać, nauczył się przyjmować, wtedy zaczął służbę. I ty jesteś w szkole, aby się nauczyć odrzucać. W tym świecie są różne rzeczy, i dobre, i złe. I szare, czarne, białe. Ale Bóg chce, żebyś się nauczył wybierać tylko białe. Szare i czarne odrzucać. I zadania nam stawia coraz trudniejsze zadania. Ale dlaczego? Dlatego, że przez te mniejsze zadania już przeszliśmy. I to w zwycięstwie. Teraz nas uczy wyrzucać demony. Naucz się wyrzucać demony, zobaczysz, co jeszcze będziesz robić. Zobaczysz, w jakie głębokości Boże zaczniesz wchodzić. Zobaczysz, w jakim autorytecie Bożym zaczniesz działać. Zacznij iść. A teraz widzenie, które było. Zobaczyłem unoszącą się dużą dłoń, dłoń Bożą, na której jaśniało wielkie światło, bardzo podobne do słońca. Później zobaczyłem, jak ta dłoń pojawiła się u nas w sali, tutaj. Na szerokości całej sali, między przednim rzędem a grupą uwielbiającą. Zobaczyłem, jak cała grupa zrobiła krok do przodu i weszła na dłoń. Zarazem dłoń wsunęła się pod pierwszy rząd krzeseł i podniosła się delikatnie do góry. Następnie dłoń przesunęła się w stronę sali i widziałem, że wszyscy, którzy chcieli, mogli wejść na dłoń. Wszyscy już stojący na dłoni bardzo zachęcali resztę, żeby szybko wchodzili, machali rękami, wołając pozostałych. Lecz nie wszyscy chcieli wejść. Zobaczyłem, jak dużo osób waha się i wtedy zobaczyłem, jak ci wszyscy stojący na dłoni zarzucili linę, jak zarzuca się lasso. Lina objęła wszystkich zborowników i wszyscy stojący na dłoni zaczęli przyciągać linę w swoją stronę. Znowu zobaczyłem wahanie się tej grupy. Zobaczyłem też parę osób, które szukały czegoś ostrego, żeby przeciąć linę, żeby wydostać się na zewnątrz. zobaczyłem, że z wielką determinacją szukają wyjścia. Wtedy zobaczyłem, jak lina sama się rozłącza i gdy jakaś osoba wyszła, lina znowu się łączyła w całość. Powtarzało się to parę razy. Kiedy wyszli ci wszyscy, którzy chcieli, lina przemieniła się jakby w okrąg z żelaza i już nie można było wyjść na zewnątrz. Widziałem, że ludzie z tego okręgu już są blisko wejścia na dłoń Bożą. Kiedy po tym widzeniu modliłem się wieczorem do Pana, Pan powiedział mi, że ci wszyscy, którzy z własnej woli i chęci szukali możliwości przecięcia liny, sami chcieli wyjść na zewnątrz i nie chcieli dać się poprowadzić, tych ludzi Pan nie będzie już chronił, jak robił to do tej pory. Pan powiedział, że zdejmie wtedy swoją ochronę z nich, gdyż sami tak zdecydowali. Kiedy Pan Jezus to mówił, zobaczyłem ogromny smutek na Jego twarzy i łza spłynęła po Jego policzku. Lecz tych, którzy mimo wątpliwości, wahań, zdecydowali się, że wejdą na dłoń, tych Pan otoczył szczególną ochroną i pobłogosławił ich. Wiedzmy, że nie każdy chce. Wiedzmy, że nie każdy się dobija. Komu otwierają? Temu, kto kołacze. Pewien pijany człowiek przyszedł do domu późno. Drzwi były zamknięte i stał przed drzwiami. Zapukał raz. Z tamtej strony się odezwał głos. Czy to ty, Stasiek? Cisza. Stasiek, to ty? Cisza. I żona jeszcze raz zapytała. Stasiek, powiedz, to ty? Cisza. Rano otwiera drzwi, on śpi na progu. Żona się pyta, a ty czego tu śpisz? Bo mnie nie wpuściłaś. No pukałem, nie wpuściłaś mnie. A ja pytałem, czy to ty, Stasiek? On mówi, no przecież kiwałem głową. Nie ma determinacji, nie ma wejścia. Rozumiecie? Stukać, kołatać, nie tylko lekko zapukać. A kiedy Bóg mówi, odpowiadaj Mu. Ja kiedyś się nauczyłem tego, jak Bóg mnie po prostu sam to powiedział. Modliłem się, godzinę się modliłem i wreszcie zamkniesz się czy nie? Posłyszałem głos. Uszami moimi posłyszałem. Później się okazało, wiecie kto to mówił? Bóg. Znowu się zacząłem modlić, znowu posłyszałem ten głos. Zamkniesz się czy nie? Aż podskoczyłem. I wtedy dopiero przypomniałem sobie ze Starego Testamentu, jak Bóg wołał swojego sługę. On powiedział, oto ja, mów Panie, Twój sługa słucha. Powiedziałem, Panie, mów. Bóg zaczął od tego, że powiedział, do głosu mnie nie dopuszczasz. Cały czas gadasz. Daj mi czas na to, żebym coś powiedział. I wtedy Bóg zaczął mówić. Dlatego nauczmy się rozmawiać z Bogiem. Każdy ma taką możliwość. Nie ma takiego człowieka, z którym Bóg nie chciałby rozmawiać. Z każdym chce rozmawiać. Z Tobą, ze mną i z każdym obok Ciebie. Dlatego niech Cię Bóg prowadzi, niech Cię nauczy prawdziwej społeczności z Bogiem. Amen.